Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Jest wtorkowy wieczór. Puśćmy sobie trochę wodze wyobraźni. Siedzisz przed komputerem, albo ewentualnie masz w ręku smartfona i klikasz kup teraz na Amazon albo na Allegro. I wybierasz opcję dostawa jutro. Nie wiem jak wy, ale ja jestem gotowy zapłacić więcej, jeśli dostawa jest jutro. I ty wybierasz dostawę jutro. I jesteś spokojny, zapłaciłeś, więc wymagasz. Wiesz, że gdzieś tam w wielkim magazynie system ruszył, kurier pakuje paczkę, a algorytm wylicza trasę. Dostajesz nawet numer śledzenia przesyłki. Masz pełną kontrolę. Jeśli paczka spóźni się o jeden dzień, piszesz reklamację i domagasz się rekompensaty za utracone korzyści. Myślę, że my jesteśmy dzisiaj pokoleniem, które przyzwyczaiło się do tego, że między naszym chcę, a mam mija zaledwie chwilka. Jesteśmy wręcz cywilizacyjnie zaprogramowani na to, by skracać czas między pragnieniem czegoś, a realizacją. I to skracaniem do absolutnego minimum. Jeśli chcemy coś kupić, jedno kliknięcie w aplikacji sprawia, że kurier jest u nas następnego dnia. Jeśli boli nas głowa, mamy tabletki, które działają w 15 minut. Jeśli jesteśmy głodni, jeden telefon i jedzenie przyjeżdża do nas jeszcze ciepłe. Zobaczcie, nawet nasze relacje stały się szybkie. Jedna wiadomość, jeden like. Drugiego człowieka odrzucasz lub akceptujesz w ułamku sekundy, tylko na podstawie zdjęcia profilowego. My w sobie wyhodowaliśmy mentalność, w której czekanie jest traktowane jak awaria systemu. Czekanie to strata czasu. Czekanie to porażka. Czekanie to błąd w zarządzaniu, który trzeba wyeliminować. I z taką mentalnością inżynierów własnego losu, którzy wszystko mają pod kontrolą, wchodzimy w strefę wiary. Wchodzimy w relację z Bogiem. I nagle zderzamy się ze ścianą. Bo okazuje się, że Bóg nie działa w systemie Amazon Prime. Okazuje się, że na te najważniejsze rzeczy w życiu, nie wiem, na uzdrowienie relacji w małżeństwie, na nawrócenie dziecka, na zmianę charakteru, na sprawiedliwość w miejscu pracy, na spełnienie Bożych obietnic, trzeba czekać. I nie tydzień, nie miesiąc. Czasami latami. I co się dzieje z człowiekiem XXI wieku, gdy trafia na ten opór? Co się dzieje z tobą, gdy twoja modlitwa o zmianę sytuacji odbije się od sufitu, a zło w twoim życiu wydaje się całkowicie bezkarne? Co się dzieje? Zazwyczaj instynktownie wybieramy jedną z dwóch dróg. Pierwsza to atak. Próbujemy wziąć sprawę w swoje ręce. Mówimy sobie, skoro Bóg milczy, to ja muszę krzyczeć. Zaczynamy walczyć na oślep, mścić się, wymuszać sprawiedliwość siłą. A druga postawa to rezygnacja, ucieczka. Zamykamy się w sobie. Dochodzimy do wniosku, skoro Bóg nie ingeruje, to może się mną nie interesuje, to może nie warto wierzyć. I to jest takie powolne popadanie w apatię, w duchową depresję, w ciche zgorzknienie. Pozwólcie, że pokażę wam, jak to wygląda w prawdziwym życiu. Wyobraźcie sobie Marka. Marek jest grafikiem komputerowym. Pracuje w dość dużej firmie. Przez ostatnie pół roku pracował nad kluczowym projektem dla firmy. Zostawał po godzinach, zaniedbywał rodzinę. Nie dosypiał, ale wiedział, że to jego szansa na awans i premię, której jako rodzina potrzebowali. Jego szef klepał go po ramieniu, po plecach i obiecywał złote góry, jak tylko projekt zostanie zakończony. I projekt okazał się sukcesem. Ale na spotkaniu podsumowującym szef wstał, wyświetlił prezentację i przypisał sobie cały sukces. Ani słowa o Marku. A obiecana premia? Szef stwierdził, że są cięcia budżetowe, po czym wsiadł w nowe auto kupione przed chwilą w leasingu. I Marek wraca do swojego biura, do swojego biurka. Trzęsą mu się ręce. W jego głowie toczy się walka właśnie między tymi dwoma postawami. Jeden głos krzyczy: zniszcz go, skasuj pliki z serwera, wyślij donos do skarbówki, niech zapłaci. I to jest ta droga ataku, postawa ataku. Drugi głos szepcze: daj spokój, Marek. Ten świat właśnie tak działa. Uczciwi zawsze przegrywają. Spakuj się, idź do domu, upij się i zapomnij. Nie warto się starać. To droga ucieczki, droga rezygnacji. Znacie to uczucie? To uczucie, kiedy stoisz na rozdrożu między nienawiścią z powodu niesprawiedliwości, które cię spotyka, a rozpaczą. Co zrobić? Dokładnie, wiecie, w tym miejscu byli adresaci listu Jakuba. Ten list nie został napisany do ludzi, którzy siedzieli w wygodnych ławkach, znudzonych kolejnym kazaniem. Nie. Ten list został napisany do ludzi, którzy doświadczali przeciwności, byli prześladowani, byli wyzyskiwani przez bogaczy. To list napisany do ludzi, którzy byli ciągani po sądach, nie otrzymywali swojej wypłaty. Ich życie waliło się ekonomicznie i społecznie. I mieli wszelkie prawo, by czuć się jak Marek, wściekli albo załamani. Ale Jakub, wytrawny duszpasterz, staje przed nimi i wskazuje im inną drogę. I nie jest to droga rewolucji, takiego buntu, ataku. Nie jest to też droga kapitulacji. To jest droga, którą on nazywa cierpliwością. Cierpliwością aż do tego momentu, kiedy Chrystus nie powróci. Przeczytajmy ten fragment z listu Jakuba, rozdział 5, wersety od 7 do 11. Bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Zauważcie, że rolnik cierpliwie czeka na cenny plon ziemi, na wczesny i późny deszcz. Wy również bądźcie cierpliwi. W górę serca przyjście Pana jest bliskie. Przestańcie na siebie nawzajem narzekać, bracia, nie narażajcie się na sąd, bo to sędzia stanął u drzwi. Za przykład nieugiętości oraz cierpliwości bierzcie bracia proroków, którzy przemawiali w imieniu Pana. Zauważcie, że tych, którzy wytrwali, uważamy za szczęśliwych. Słyszeliście o wytrwałości Joba. Wiecie, jaki był cel Pana. Wiecie też, że Pan jest bardzo łaskawy i miłosierny. I spójrzmy na wersety 7 i 8. Jakub rozpoczyna od słów: bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. I słowo, którego Jakub tutaj używa, bądźcie cierpliwi, jest fascynujące, bo w języku greckim ono się składa z dwóch członów. Pierwszego słowa, które oznacza coś długiego, coś dalekiego, i z drugiego słowa, które oznacza gniew, pasję czy wręcz takie wrzenie krwi. I dosłownie moglibyśmy powiedzieć, że Jakub mówi tu o kimś, kto ma, użyję takiego określenia, długi ląd, czyli kogoś, kto się długo zapala. Myślę, że znane wam jest takie określenie, no jak ja je znam, gdy do człowieku potocznie się mówi, że to jest człowiek o krótkim lądzie. To znaczy, że on się szybko zapala, szybko wybucha. Wystarczy iskra, jedno krzywe spojrzenie, jedna niesprawiedliwa uwaga i następuje natychmiastowa eksplozja, wybuch, gniewu, agresji. Ale Jakub mówi, bądźcie ludźmi o długim lądzie. To jest przeciwieństwo, czyli ludźmi, którzy nie reagują na niesprawiedliwość gwałtownie, emocjonalnie, od razu. Cierpliwość to stan, w którym gniew choć się pojawia, musi przebyć bardzo długą drogę, zanim dotrze do ładunku wybuchowego. I to wydłużenie lądu nie jest obojętnością. To nie jest postawa kogoś, kto macha ręką i mówi, a, wszystko mi jedno. To przeciwnie. To jest przejaw niesamowitej siły charakteru. To świadoma decyzja, by czując ból i chęć odwetu, wcisnąć hamulec. Ta zdolność do przyjęcia, to jest zdolność do przyjęcia ciosu bez natychmiastowego oddawania. Po to, by dać Bogu czas na interwencję. Cierpliwość, do której wzywa Jakub, nie jest brakiem emocji, ale umiejętnością panowania nad nimi. Powstrzymania tego, co gdzieś w nas w środku się rodzi. I abyśmy to zrozumieli, na czym polega ta postawa, Jakub używa przykładu, który nie jest może dla nas dzisiaj aż tak zrozumiały, jak dla pierwszych odbiorców. Bo mówi, popatrzcie na rolnika. Zauważcie, że rolnik cierpliwie czeka na cenny plon ziemi, na wczesny i późny deszcz. I w świecie korporacji, w którym wielu z nas funkcjonuje, jest taka iluzja kontroli. I ta iluzja kontroli rzeczy jest bardzo silna. Mamy procedury, mamy budżety, mamy timeline'y. Wszystko mamy zaplanowane. I jeśli coś nie działa, zmieniamy strategię i to naprawiamy. Jesteśmy panami sytuacji. Ale rolnik w starożytnej Palestynie stawał przed polem i tu kończyła się jego władza. Mógł zrobić tylko tyle, co do niego należało. Mógł zaorać ziemię i wrzucić w nią ziarno. I tu następował koniec jego możliwości. Nie mógł wyprodukować deszczu. Nie miał na to wpływu. Nie mógł zmusić ziarna do kiełkowania. Mógł czekać. I w Izraelu wszystko zależało od dwóch momentów. Plony zależały od dwóch momentów. Od deszczu wczesnego, który przychodził jesienią, mniej więcej październik, listopad. I bez niego, bez tego deszczu, ziemia była jak beton. Nie dało się wejść w tą ziemię pługiem. Potrzebny był deszcz, który zraszał tą ziemię, aby rolnik mógł zaorać. Bez tego deszczu nie było orki, nie było siania. I potem był deszcz późny, który przychodził wiosną, w marcu lub kwietniu. I on był konieczny, aby przed zbiorami nawodnić plony, nawodnić ziemię, żeby kłosy napęczniały, a ziarno było dobre i dojrzałe do żniw. A co było pomiędzy? Długie miesiące czekania. Miesiące, w których rolnik patrzył w niebo i miesiące niepewności, bo nigdy nie był pewien, co będzie później. Nigdy. Ale wiecie, to czekanie rolnika to nie było lenistwo, bo czekanie na deszcz nie oznacza, że on sobie leżał na hamaku. W tym czasie on naprawiał mury, w tym czasie pielił chwasty, sprawiał, by zwierzęta nie wchodziły w to pole, pilnował z tego pola. I to jest właśnie definicja aktywnego czekania. Cierpliwości. Robisz to, co Bóg dał ci do zrobienia dzisiaj. Czy jesteś wierny w tych prostych, małych rzeczach? Ale wynik końcowy z całkowitym zaufaniem oddajesz Bogu. Jakie to dla nas zastosowanie? Może być tak, że wielu z nas znajduje się dzisiaj właśnie w takim okresie między wczesnym a późnym deszczem. Zrobiliśmy wszystko, co do nas należało. Wszystko zrobiłeś. Pomyślcie, może wychowałeś swoje dziecko w wierze, prowadziłeś je do społeczności, do kościoła, dawałeś przykład, modliłeś się, a ono teraz odeszło od Boga i żyje w buncie. Zaorałeś, posiałeś, ale nie ma deszczu. Nie masz kontroli nad jego życiem, nie masz kontroli nad jego sercem. Albo może pracujesz uczciwie, jesteś rzetelny, nie kradniesz, ale to twoi nieuczciwi koledzy dostają awans i premię. A ty tkwisz w jednym miejscu. Albo może dbasz o zdrowie, dobrze się odżywiasz, uprawiasz sport, a diagnoza lekarska brzmi jak wyrok, rak. I nie masz na to wpływu. Cierpliwość chrześcijańska, do której wzywa Jakub, to uznanie granic własnej kontroli. To moment, w którym przestajesz bawić się w Boga swojego życia. Przestajesz próbować wyważać drzwi, do których klucz ma tylko Stwórca. Zrobiłeś, co do ciebie należało, a wynik zostawiasz Bogu i czekasz. Jakub dodaje jedno bardzo kluczowe słowo. Rolnik czeka na cenny plon ziemi. Jeśli Bóg dziś każe ci czekać, to znaczy, że to, co On w tobie wypracowuje, jest cenne. Byle chwast rośnie w kilka minut, w jedną noc. Dąb rośnie latami. Charakter Chrystusa w tobie, głęboka wiara, która przetrwa ogień, to są rzeczy, które wymagają czasu. I Bóg nie marnuje twojego czekania. On w tym czasie pracuje nad twoimi korzeniami. Wiecie, ale kiedy jednak czekanie się przedłuża, presja rośnie w nas, to pojawia się nowe zagrożenie. I tutaj Jakub, jak taki genialny psycholog, zmienia front. Popatrzcie na werset 9. W wersecie 9 czytamy: przestańcie na siebie nawzajem narzekać, bracia. Przestańcie nawzajem na siebie narzekać. Nie oskarżajcie się, nie narzekajcie jeden na drugiego. Zauważcie ten zwrot akcji. Przed chwilą była mowa o ludziach, którzy są krzywdzeni i Jakub wzywał ich do tego, by byli cierpliwi, by czekali, by nie próbowali reagować gwałtem, nie rezygnowali, nie atakowali. Żeby byli cierpliwi wobec niesprawiedliwości, która ich spotyka. Ale teraz Jakub ostrzega biednych, krzywdzonych, by nie krzywdzili innych krzywdzonych. By nie krzywdzili siebie nawzajem. Dlaczego? Ponieważ zna ludzką naturę. Istnieje w psychologii zjawisko zwane przeniesieniem agresji. Kiedy szef upokorzy cię w pracy, a ty nie możesz mu odpowiedzieć, no bo stracisz pracę, wracasz do domu naładowany gniewem. I co robisz? No krzyczysz na żonę, że zupa jest za słona. Albo besztasz dzieci za to, że zostawiły buty w przedpokoju. Albo kopiesz kota. Cokolwiek. Wyładowujesz swoją agresję, swoją frustrację na kimś, kto jest blisko i nie ma nad tobą władzy. I zwróćcie uwagę, że to samo dzieje się w Kościele. Kiedy przychodzi kryzys, jakieś trudne sytuacje, problemy finansowe, nasze osobiste lub też gdzieś ogólnie kryzys, który się dzieje dookoła nas, to bardzo często najwięcej ran zadajemy sobie nawzajem. Zaczynamy wzdychać przeciwko sobie, bo dokładnie takiego słowa używa Jakub. Pojawia się krytykanstwo, pojawia się obgadywanie, pojawiają się pretensje, pojawia się osądzanie czyichś intencji. A Jakub mówi: stop. To jest śmiertelnie niebezpieczne. Dlaczego? Bo oto sędzia stoi już u drzwi. I wyobraźcie sobie taką sytuację. Jest rodzeństwo, które zostało samo w domu. Zaczyna się niewinnie, ale po chwili wybucha regularna wojna między nimi. Latają oskarżenia. To ty zepsułeś pilota. Nie, to ty go zepsułeś. Jesteś głupi, nienawidzę cię. I tak dalej, i tak dalej. Atmosfera gęstnieje. Emocje sięgają zenitu. Czerwone twarze, zaciśnięte pięści, wrzask, który wypełnia cały dom. W tym momencie dla tych dwoje dzieci nie ma nic ważniejszego niż udowodnienie swojej racji. Ja mam rację, ty nie. I każdy z nich czuje się sędzią, który musi wydać wyrok na swojego brata. I nagle słychać szczęk klucza w zamku, a potem ciężkie, miarowe kroki na korytarzu. I co się dzieje w ułamku sekundy? Wszystko się zmienia. Krzyk urywa się w połowie słowa. Pięści opadają. Oczy się szeroko otwierają. Dlaczego? Czy nagle rozwiązali konflikt? Czy ustalili, kto zepsuł pilota? Nie. Konflikt nadal jest nierozwiązany. Ale stało się coś ważniejszego. Wrócił właściciel domu. Wrócił ojciec. I w obliczu obecności ojca ich mała wojna o to, kto ma rację, nagle staje się absurdalna i nieistotna. Wiedzą, że za chwilę drzwi się otworzą i oboje staną przed kimś, kto zna prawdę. I strach przed byciem przyłapanym na walce jest silniejszy niż chęć pokonania brata. Jakub mówi do nas, sędzia stoi u drzwi. Klamka już się porusza. I czy naprawdę chcesz, żeby kiedy Chrystus powróci, zastał cię w domu czy w kościele, gdy trzymasz swojego brata za szyję i go dusisz z powodu błahej sprawy? Czy chcesz, by zastał cię na wzdychaniu, narzekaniu, obmawianiu żony, męża, brata, pastora, innego, kogoś innego? Naprawdę? Wiecie, świadomość bliskości Jezusa to najskuteczniejszy hamulec dla naszych języków. Kiedy słyszysz kroki sędziego, przestajesz bawić się sam w sędziego innych. Skoro on tu zaraz będzie i osądzi wszystko sprawiedliwie, to ty nie musisz tego robić. Możesz odpuścić, możesz zrezygnować. I tu jest właśnie rozwiązanie naszych jakże częstych kościelnych konfliktów. Zdejmij tego sędziego. Ona po prostu do ciebie nie pasuje. Oddaj ją temu, który stoi u drzwi, Jezusowi. Ale bądźmy też uczciwi. To, że przestaniesz wyżywać się na bliskich, że przestaniesz kopać kota, nie sprawi, że twój problem zniknie. To, że nie kopiesz już kota, nie zmienia faktu, że szef wciąż cię oszukuje, że choroba wciąż niszczy twoje ciało, że doświadczasz niesprawiedliwości, doświadczasz cierpienia. Co więcej, kiedy zabieramy ten wentyl bezpieczeństwa w postaci wyżywania się na innych, to ciśnienie wewnątrz nas rośnie. Skoro nie mogę oskarżać brata, zaczynam szukać winnego gdzie indziej. I wtedy mój wzrok wędruje najczęściej w górę. I wtedy zaczyna się ta najtrudniejsza, samotna walka. Siedzisz w ciszy i myślisz, Panie Boże, no nie kłócę się z ludźmi. Staram się być dobry, uczciwy, pracowity, modlę się, czytam Biblię, a mimo to ciągle obrywam. Ciągle coś złego mnie spotyka. I w sercu zaczyna kiełkować taka niebezpieczna myśl. Skoro cierpię, to musi być jakiś powód. I może to ty mnie zostawiłeś. Może nie jesteś już mną zainteresowany. A może to moja wina. Może moja wiara jest zbyt słaba. I Jakub doskonale zna ten mechanizm. Dlatego zamiast nas pouczać, wskazuje ręką na proroków. Popatrzcie na proroków. Przypomnijcie sobie Jeremiasza, na przykład. Był oddany Bogu do granic możliwości. Na zamian trafił do błotnistej cysterny. Albo pomyślcie o Eliaszu. Człowiek niezwykłej mocy, niezwykłej wiary. Ale potem ucieka gdzieś na pustynię przed królową. Walcząc o życie. I wielu takich innych proroków. Dlaczego Jakub nam ich pokazuje? Żeby raz na zawsze obalić kłamstwo, które często słyszymy, że jeśli cierpisz, jeśli doświadczasz niesprawiedliwości, to znaczy, że masz za małą wiarę, to twoja wina. No nie, to nieprawda. Nie zawsze tak jest. Czasem nie jest to nasza wina, ale bardzo często nie. Ci prorocy, ci ludzie mieli wiarę gigantów, a mimo to znosili niedolę, znosili cierpienie. Co to oznacza dla ciebie, dla mnie? Wiecie, te nasze blizny, które znosimy, nasze doświadczenia, nasze cierpienie nie są dowodem na to, że Bóg nas odrzucił. Są dowodem na to, że stoimy w jednym miejscu w szeregu z biblijnymi bohaterami. Nie cierpimy dlatego, że Bóg o nas zapomniał. Cierpimy, bo jesteśmy na froncie. Ramię w ramię z Jeremiaszem, Eliaszem i innymi prorokami. A potem Jakub wytacza jeszcze mocniejszy argument. Słyszeliście o wytrwałości Joba. I tu chciałbym, żebyśmy się na chwilę zatrzymali. Bo dzieje się coś ważnego. Kiedy Jakub pisze o Jobie, zmienia język. Do tej pory mówił o cierpliwości rozumianej jako spokojne czekanie. Ale teraz zaczyna używać języka z terminologii wojskowej, który oznacza coś zupełnie innego. Zdolność do ustania pod niezwykle mocnym ciężarem, pod wielkim naporem. I zastanówmy się, bo czy Hiob był cierpliwy w naszym potocznym rozumieniu? Czy siedział cicho w popiele i łagodnie się uśmiechał do innych? Absolutnie nie. Hiob krzyczał, Hiob krzyczał. Hiob zadawał niewygodne pytania. On przeklinał dzień swego narodzenia. On kłócił się z Bogiem. Dlaczego więc Biblia stawia go nam za wzór? Bo Hiob, mimo bólu, mimo ciemności i mimo braku Bożej odpowiedzi, nie odszedł od Boga. Nie odwrócił się od Boga plecami. Krzyczał, ale krzyczał do Boga, a nie przeciwko Niemu. Może być dzisiaj tak, że twoja modlitwa to tylko łzy, żal, pretensje. Jesteś w takim stanie, że masz po prostu dość i krzyczysz do Boga i zadajesz niewygodne pytania i wołasz, gdzie jesteś? Gdzie twoja dobroć? Gdzie twoja łaska? Jeśli tak jest, to w żaden sposób nie dyskwalifikuje twojej wiary. Bo prawdziwa wytrwałość, o której mówi Jakub, to trzymanie ojca za rękę w takiej ciemności, że nawet nie widzisz jego twarzy. Nie widzisz twarzy ojca, ale trzymasz go za rękę. To jest wytrwałość. I dalej Jakub pisze: widzieliście, jaki był cel Pana, albo inaczej, widzieliście, jaki był koniec przygotowany od Pana. I w ten sposób odsyła nas do ostatniego rozdziału Księgi Hioba, do ostatniego rozdziału tej historii. Bóg nie zostawił Hioba na śmietniku historii. Bóg miał cel, do którego prowadził go przez ten mrok. Cel, którym było odnowienie, błogosławieństwo i podwójna chwała. I co to oznacza dla nas dzisiaj? Wiecie, żyjemy w kulturze, która ocenia nasze życie na podstawie tu i teraz. Jeśli dzisiaj jesteś chory, samotny albo zbankrutowałeś, bo ci się podwinęła noga, to świat mówi: przegrałeś. Przegrałeś. Jesteś nikim. Ale historia Hioba uczy nas, żeby nie oceniać książki w pośrodkowym rozdziale. Twój obecny rozdział, ten, który możemy zatytułować kryzys, rozwód, bezrobocie, kłopoty finansowe, zadłużenie, jest bolesny. Tak, ale to nie jest ostatni rozdział. Bóg jest autorem, który zawsze doprowadza historię do końca. I może być tak, że w twoim przypadku ten koniec od Pana nadejdzie jeszcze w tym życiu, jak u Hioba. W postaci uzdrowienia, w postaci naprawionej relacji, w postaci znalezienia nowej pracy, o wiele lepszej niż stara. A może, jak u wielu męczenników, nadejdzie dopiero po drugiej stronie, chwale zmartwychwstania. Tego nie wiesz. Ani ja, ani nikt tego nie wiemy. Ale jedno jest pewne. Bóg nie porzuca swoich dzieci. Jest Jego ostatecznym planem dla ciebie nigdy nie jest klęska. Jest zwycięstwo. Dlatego warto trwać. Dlatego warto nie puszczać Jego ręki, nawet w najciemniejszym momencie. A dlaczego możemy być w ogóle pewni, że to wszystko zmierza do dobrego końca? Skąd wiemy, że finał będzie dobry? I odpowiedź nie leży w naszej sile charakteru, w nas, ale w charakterze Boga. Bo Jakub, ostatnie zdanie tego fragmentu, mówi tak. Wiecie też, że Pan jest bardzo litościwy i miłosierny. Słowo, którego tu Jakub używa, odnosi się do wnętrzności, bo starożytni wierzyli, że tam, we wnętrznościach, a nie w głowie, czy jak my dzisiaj mówimy, w sercu, rodzą się najsilniejsze emocje. I jakby używając tego słowa, widzimy obraz Boga, który jest do głębi wstrząśnięty tym, gdy widzi cierpienie bliskiej mu osoby. Twoje cierpienie. Zobaczcie, jak to zmienia postać rzeczy. Kiedy jest ciężko, łatwo uwierzyć, że Bóg to taki zimny dyrektor, który patrzy tylko na wyniki. Albo inżynier, który chłodno sprawdza, czy ile jeszcze wytrzymasz, zanim pękniesz. A Jakub mówi wyraźnie, nie. Bóg nie jest obojętny. Bóg nie jest zdystansowanym obserwatorem. On angażuje się w twoje życie emocjonalnie. Twój ból, twoje cierpienie, twoje nieszczęście go dotyka. I to jest ten grunt, który pozwala nam stać mocno. Bo możemy wytrwać nie dlatego, że jesteśmy twardzielami, ale dlatego, że ten, który decyduje o twoim i moim losie, jest po prostu dobry. Skoro Bóg tak bardzo ciebie kocha i współczuje ci w cierpieniu, możesz mu zaufać. Nawet jeśli nie rozumiesz, co się dzieje, możesz mu zaufać. Możesz być pewny, że on nie pozwoli, by twoja historia zakończyła się bezsensowną klęską. Możesz być tego pewien. A wracając do pytania, które postawiłem na początku, czy istnieje jakaś inna opcja? Czy kiedy zderzasz się ze ścianą, z niesprawiedliwością, z różnymi sytuacjami, czy jesteś tylko skazany na atak, na to gorączkowe wyważanie drzwi, mszczenie się na oślep, byle tylko wymusić swoje? Albo czy jedynym wyjściem jest rezygnacja w takiej sytuacji? To takie wycofanie się, poddanie się, rozpacz, uznanie, że Bóg o tobie zapomniał? Nie. Jakub pokazuje nam, że istnieje alternatywa. Cierpliwość. Bądźcie cierpliwi aż do powrotu Chrystusa. I to jest alternatywa dla tych dwóch ślepych uliczek tego świata. Nie musisz być mścicielem. Nie musisz brać sprawiedliwości we własne ręce. Sędzia stoi u drzwi. On załatwi to znacznie lepiej i sprawiedliwiej niż ty. Nie musisz też poddawać się i pogrążać w rozpaczy. Bóg nie jest obojętny. On jest litościwy i dobry. On naprawdę przejmuje się tym, co się z tobą dzieje. Po prostu możesz żyć inaczej. Możesz wstać jutro rano i robić swoje. Pracować, dbać o rodzinę, płacić rachunki, służyć innym. Nawet jeśli na horyzoncie nie widać żadnej poprawy tej sytuacji, w której obecnie jesteś. Nie widać żadnej chmurki deszczu. Możesz trwać, wiedząc, że to czekanie nie idzie na marne, ale buduje twój charakter. Jak to wszystko przełożyć na praktyczne działanie? Możesz zrobić jutro rano kilka prostych rzeczy, a może nawet dzisiaj. Przestań bawić się w Boga. Zastanów się, w jakiej sprawie próbujesz na siłę wymusić deszcz, że ma się coś spełnić, ma się coś stać, teraz, już, natychmiast. Gdzie twoja chęć kontroli zmienia się wręcz w obsesję. Odpuść. Odpuść to dzisiaj. Zrób to, co do ciebie należy. A potem cofnij się i powiedz, Boże, ja zaorałem, ja posiałem, a reszta to już twoja kompetencja. Po prostu ci ufam. Po drugie, przestań wyżywać się na bliskich. Pomyśl, jakiego kota kopiesz każdego dnia. Kto brywa za twój stres, za twoje nieradzenie sobie z sytuacjami, których doświadczasz? Kto obrywa? Żona? Dzieci? Współpracownik? Bracia w kościele? Pastor? Kto obrywa? Przeproś ich jeszcze dzisiaj. Niech twój ból nie niszczy twojego domu, twojej pracy. Niech twój ból nie niszczy twojej wspólnoty. Ból, którego doświadczasz, który jest autentyczny. Tak, ale niech on nie niszczy. Bo to nie twoi bracia, twoje siostry, nie twoja żona są winni temu bólowi. Wracając do punktu pierwszego, zaufaj Bogu, zrobiłeś swoje. No i właśnie, przestań być sędzią. Skoro Jezus stoi u drzwi, nie musisz tracić energii na osądzanie ludzi w domu, w pracy, w kościele. Jeszcze raz, zdejmij togę sędziego. To nie jest strój, który na ciebie pasuje. I po czwarte, rób swoje. Cierpliwe czekanie to aktywna wierność, a nie bezczynność. To robienie rzeczy, do których zostałeś powołany, które możesz zrobić dzisiaj. Te najprostsze. Kiedy nie widać wyników tego, co robisz, nie poddawaj się. Głosisz Ewangelię, dzisiaj było mówione, nie widzisz wyników, nie poddawaj się. Nie rezygnuj z pracy, ze służby. Wiecie, nie rezygnuj też z małżeństwa, gdy przeżywa kryzys. Tak łatwo dzisiaj zrezygnować z małżeństwa. Nie rezygnuj z tego. Wstań, wróć do codziennych obowiązków, pracuj, kochaj, módl się. Czy to jest łatwe? Absolutnie nie. W naszej kulturze czekanie to najtrudniejsza praca na świecie. Ale możemy to robić. Możesz wybrać spokój zamiast paniki. Dlaczego? Bo wiesz, jaki jest Bóg. Bóg, któremu zaufałeś, a On jest suwerenny. Ty odpowiadasz za orkę, On odpowiada za deszcz. On panuje nad sytuacją, nawet jeśli ty panujesz tylko nad pługiem i nad niczym więcej. To On panuje nad tym, czy ta ziemia wyda plon. Wiesz też o tym, że On powraca. Niesprawiedliwość, która cię spotyka, ma datę ważności. Sędzia jest blisko i każdy rachunek zostanie wyrównany. I On jest też dobry. Bóg nie jest twoim przeciwnikiem. Jest pełen litości. Jego celem nie jest twoja klęska, jest twój wzrost. Dlatego bądź cierpliwy. Rób swoje i cierpliwie czekaj na powrót Pana. Amen.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się twoim Panem i przejął stery twojego życia. Zapraszamy cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.